Drugi wykład zatytułowałem, główny tytuł jest taki sam, czym jest religia, ale podtytuł wspólnota czy jednostka. Wspólnota czy jednostka. Religia w najbardziej konkretnych przejawach nie daje się opisać wyłącznie jako doktryna, i to niezależnie od tego, czy będziemy ją rozumieć jako niezmienną i w szczegółach opracowaną teorię z wyraźnie określonymi konsekwencjami praktycznymi, czy jako idealny kres dziejowych przekształceń. Moim zdaniem w religii ujawnia się szczególnie mocne powiązanie podmiotu z treścią przekonań religijnych, mocniejsze niż na przykład w odniesieniu do idei politycznych. Całkowita zmiana sympatii politycznych czy przynależności partyjnej jest zwykle czymś zewnętrznym względem jednostki i nawet jeśli bywa trudna, to trudności te są nieporównanie mniejsze niż w sytuacji odcięcia się na przykład od własnej rodziny, której funkcjonowanie opiera się także na zwykle wyraźnie nieujawnionym zbiorze przekonań dotyczących świata i właściwego sposobu funkcjonowania. Nasza przynależność do rodziny ma bardzo osobisty i trwały charakter. Nawet jeśli zmieniamy pierwotną opinię o ojcu i matce czy rodzeństwie, rzadko decydujemy się na całkowite zerwanie więzi z rodziną. Staramy się raczej dostosowywać do niej czy zmieniać ją w kierunku przez siebie pożądanym. Wobec członków rodziny trudniej nam zachować się tak jak wobec kolegów z partii lub z naukowego zespołu badawczego czy z jakiejkolwiek innej grupy, którą możemy po prostu opuścić. Podobne relacje zakorzenienia wiążą ludzi z ojczyzną, o czym pisał na przykład bardzo pięknie Jan Paweł II. Dlatego nawet osoby zmuszone z różnych powodów do jej opuszczenia ojczyzny odczuwają pewien rodzaj więzi, który nie pozwala im zająć wobec niej stanowiska całkiem zewnętrznego. Uważam, że religia jest dla ludzi bardziej jak rodzina czy naród, niż jak zespół, czy nawet instytut naukowy lub partia polityczna. Teoretycznie można ją porzucić, można zostać wyznawcą innej religii, ale na ogół jest to bardzo bolesne przeżycie, zarówno dla osoby odchodzącej, która ma poczucie porzucenia, jak i dla wspólnoty religijnej, która czuje się zdradzona. Poza tym oddzielenie się od takiej wspólnoty ma pewne granice. Nawet jeśli skutkiem tych zmian jest porzucenie wielu szczegółowych przekonań pierwotnej religii, powiedzmy chrześcijaństwa, i pozostanie przy samym teizmie, albo porzucenie jednej religii na korzyść innej, na przykład przejście z chrześcijaństwa na islam, to i tak najczęściej jest to teizm czy islam przynajmniej o zabarwieniu chrześcijaństwa. Co więcej, podobnie jest, gdy ktoś z człowieka religijnego staje się ateistą. Ateizm tylko formalnie i w idealnej formie jest negacją tezy o istnieniu jakkolwiek pojętego Boga. W praktyce jest to głównie negacja tezy o istnieniu Boga religii własnej, własnego narodu, wspólnoty czy też religii, z którą religia mojej wspólnoty była w bezpośrednim konflikcie. Dobrze to uznaje taki dowcip z Belfastu, miejsca podsycanych politycznie, cyklicznie odnawiających się konfliktów między katolikami i protestantami. Otóż w trakcie eskalacji tego konfliktu ktoś zostaje chwytany przez napastnika, który przykłada mu pistolet do skroni i pyta: katolik czy protestant? W tej sytuacji jest to oczywiście pytanie w rodzaju życie lub śmierć. A schwytany sprytnie odpowiada: ateista, sądząc, że to jest to odpowiedź dla niego najbardziej bezpieczna. Ale słyszy niespodziewaną ripostę: ale katolicki czy protestancki ateista? Zakorzenienie w religijnej wspólnocie jest mocniejsze, niż moglibyśmy przypuszczać. Dlatego nietaktowne jest stwierdzenie, jakie niekiedy usłyszeć można na przykład od niektórych przedstawicieli naszego kościoła, że bycie katolikiem oznacza wprawdzie akceptację pewnej doktryny i posłuszeństwa autorytetom, ale gdy ktoś tych warunków nie spełnia, no to nie ma przeszkód, aby zmienił wyznanie. Jeśli znana osoba nie akceptuje w całości doktryny katolickiej, to nikt nie zmusza jej do bycia katolikiem, może na przykład zostać protestantem. Formalnie rzecz ujmując, takie stwierdzenie jest słuszne, bo mówi ono, że dbając o tożsamość religijną należy szanować wolność jednostek i że jednostki winny uszanować tożsamość religii. Jednak wypowiadana na przykład w stosunku do osób, którzy wykładnie tej tożsamości w dobrej wierze kwestionują, nabiera charakteru bezlitosnego, bo traktuje ich przynależność religijną tak, jak przynależność polityczną. A ona taką nie jest. Z tego właśnie powodu pojawia się myśl, że to owa społeczność, wspólnota jest właściwym podmiotem religii. Z drugiej jednak strony, wspólnoty składają się przecież z jednostek, a opuszczenie wspólnoty, choć bolesne, jest jednak możliwe. I sama ta możliwość sugeruje, że podmiotem religijnym w sensie ścisłym jest jednostka, a nie wspólnota. Gdzie więc należy ulokować religijność w jej najbardziej konkretnych przejawach? We wspólnocie czy w jednostce? Tym problemem chciałbym się teraz zająć i przedstawię go przez zestawienie dwóch koncepcji. Mianowicie Williama Jamesa i Charlesa Taylora, myślicieli, których dzieli cały wiek. James żył w latach 1842-1910, a apogeum jego twórczości przypadało na ostatnie dziesięciolecie wieku XIX i pierwsze wieku XX. Taylor natomiast urodził się w roku 1931, a najważniejsze jak dotąd prace napisał niemal dokładnie wiek później niż James. Co ich łączyło? Otóż jednym z ważnych przedmiotów zainteresowania każdego z nich jest religia. Obaj wygłosili słynne wykłady bifordowskie w Szkocji, poświęcone filozofii religii. James uczynił to w latach 1901-1902, a Taylor w roku 1999. Rezultatem tych wykładów były książki Jamesa Varieties of Religious Experience, czyli wielość doświadczeń religijnych, czy doświadczenia religijne po polsku. Książka z 1902 roku. Wszystkim polecam tę książkę. Myślę, że jeśli ktoś poszukuje jakiejś pracy na temat doświadczeń religijnych, to ciągle jest jedna z najważniejszych prac, jaka kiedykolwiek została napisana. Doświadczenia religijne William James. Oraz książka Taylora Secular Age z roku 2007. To jest potężne dzieło o wieku świeckim, można powiedzieć. Po drugie, dla uczczenia setnej rocznicy wydania dzieł Jamesa, Charles Taylor wydał w 2002 roku osobną pracę zatytułowaną Varieties of Religion Today. To nawiązuje do tytułu tej książki Jamesa, czyli Wielość religii dzisiaj. I ta książka właśnie będzie naturalnym punktem wyjścia moich uwag na temat relacji między koncepcjami tych dwóch filozofów. Co Taylor pisze o książce Jamesa? Otóż podkreśla najpierw to, co rzuca się w oczy niemal każdemu czytelnikowi tej książki Doświadczenia religijne, że jest to dzieło ciągle aktualne, przy lekturze którego łatwo się zapomina, że zostało napisane 100 lat temu. Dodaje jednak zaraz, że jamesowskie widzenie religii obarczone jest pewnymi, jak to nazywa, ślepymi plamkami, które dość charakterystyczne są także dla współczesnego widzenia religii. Te ślepe plamki w istotny sposób deformują obraz religii, a wszystkie one dają się sprowadzić do jednej, a mianowicie do pominięcia jej wspólnotowego wymiaru. Dla Jamesa rdzeniem religii jest bowiem indywidualne doświadczenie religijne. Taylor streszcza jego stanowisko w następujący sposób. Cytuję. Tak on opisuje stanowisko Jamesa. Istnieją ludzie, którzy mają źródłowe, potężne doświadczenie religijne, a ono następnie jest komunikowane za pośrednictwem jakiejś instytucji. Zostaje przekazane innym, oni zaś zwykle przeżywają je, by tak rzec, z drugiej ręki. W trakcie tej transmisji siła i intensywność oryginału zwykle zostają zagubione, aż na końcu pozostaje już tylko obojętny zwyczaj. Koniec cytatu. Tak więc dla Jamesa prawdziwym siedliskiem religii jest doświadczenie indywidualne, a nie wspólnotowe. Co więcej, owo indywidualne doświadczenie religijne ma pierwotnie emocjonalny charakter. Sformuły artykułujące i racjonalizujące to doświadczenie, a także praktyki z nich wyrosłe są wtórne. W konsekwencji James minimalizuje rolę doktryn religijnych, a więc także teologii i rolę instytucji religijnych. Tym, co naprawdę się liczy, jest moje własne przeżycie kontaktu z wyższą rzeczywistością, najczęściej nazywaną Bogiem. Taylor stara się nie deprecjonować roli doświadczenia religijnego jednostek, choć niewiele na ten temat pisze, ale w przeciwieństwie do Jamesa bardzo mocno podkreśla znaczenie wspólnotowego aspektu religii. Religia dla niego to nie tyle wymiar ludzkiego życia wyznaczony przez jednostkowe doświadczenia religijne, ile przez doświadczenie więzi społecznej we wspólnocie. Zarzuca więc Jamesowi, że nie wziął pod uwagę możliwości, że, cytuję, to, co można by nazwać więzią religijną, łączność między wiernym a tym, co boskie, może być autentycznie zapośredniczone przez zbiorowe życie wspólnoty religijnej. James nie jest w stanie zdać sprawy ze zjawiska zbiorowego życia religijnego z Bogiem, lecz w pewien sposób konstytuuje ową więź lub po prostu... przepraszam. Lecz w pewien sposób konstytuuje ową...
Przepraszam.
James nie jest w stanie zdać sprawy ze zjawiska zbiorowego życia religijnego, które nie jest jedynie sumą jednostkowych więzi religijnych z Bogiem, lecz w pewien sposób konstytuuje ową więź lub po prostu nią jest. Innymi słowy, nie ma u niego miejsca na zbiorową więź wytworzoną dzięki wspólnemu sposobowi życia. Koniec cytatu. Wraz z wyeksponowaniem wspólnotowego wymiaru religii, Taylor podkreśla też rolę doktrynalnego oraz instytucjonalnego jej wymiaru. Nic więc dziwnego, że spostrzega on Jamesa jako wyraziciela nowożytnej tendencji do coraz bardziej wybujałego indywidualizmu, która jest jedną z ważnych przyczyn sekularyzacji. Jego zdaniem, cytuję, stanowisko Jamesa wyłania się z głównego nurtu zachodniego chrześcijaństwa ostatnich stuleci i w ustach Taylora stwierdzenie to nie jest bynajmniej komplementem. Rzeczywiście, zwłaszcza w późnej fazie twórczości, James głosił pogląd określany niekiedy jako antyintelektualizm. Zgodnie z nim rzeczywistość poznajemy bezpośrednio za pomocą indywidualnego doświadczenia, które następnie jest nieuchronnie deformowane przy użyciu pojęć tworzonych przez intelekt. Dlatego właśnie nie można ufać do końca wytworom intelektu. Należy je traktować jedynie jako niedoskonałe narzędzia artykulacji doświadczenia. Doktryny i instytucje, teologie i rytuały będące wytworem intelektu nie tylko nie stanowią o istocie religii, ale często wręcz wypaczają to, co ujawnia się w rzeczywistym jej centrum, jakim jest doświadczenie religii. W stosunku do tego jamesowskiego antyintelektualizmu, bliskiego zresztą pod wieloma względami antyintelektualizmowi Bergsona, Taylor wysuwa dość oczywisty zarzut, że życie religijne domaga się jakiegoś minimum artykulacji tego, co zawarte jest w doświadczeniach religijnych, że potrzebne jest jakieś rozumowe opracowanie treści owych intensywnych emocjonalnie doświadczeń. Jednym słowem, że potrzebna jest teologia. Problematyzuje w związku z tym, w nawiązaniu do Hegla i Wittgensteina, samą możliwość istnienia jednostkowego doświadczenia, które nie byłoby bezpośrednie, nie byłoby zapośredniczone w takich czy innych formach życia zbiorowego, na przykład w języku. Tu właśnie ujawnia się jego wyraźnie antyindywidualistyczna tendencja w myśleniu o podmiocie religii. W tym kontekście koncepcja Jamesa jest dla Taylora zapowiedzią dzisiejszego stanu religii i kultury zdominowanej przez postawę, którą określa mianem indywidualizmu ekspresywnego lub etyki autentyczności. Zgodnie z tą koncepcją, pisze Taylor, każdy ma swój sposób realizowania własnego człowieczeństwa i ważne jest, by go odnalazł i żył w nim w zgodzie, a nie poddawał się modelowi narzuconemu z zewnątrz przez społeczeństwo, poprzednie pokolenie lub władze religijne czy polityczne. Koniec cytatu. Jej źródeł upatruje Taylor w romantyzmie, ale twierdzi, że wówczas dotyczył on wyłącznie pewnych elit, a dzisiaj stał się zjawiskiem masowym. Cytuję jeszcze raz. Dopiero po II wojnie światowej etyka autentyczności zaczęła kształtować postawy ogółu społeczeństwa. Upowszechniły się wyrażenia w rodzaju rób swoje, reklama piwa z lat 70. namawia nas, abyśmy byli sobą w dzisiejszym świecie. Uproszczony ekspresywizm przenika wszędzie. Mnożą się terapie, które obiecują pomoc w odnalezieniu samego siebie, w samorealizacji, w wyzwalaniu naszej prawdziwej jaźni itd. Koniec cytatu. W swoich pracach Taylor dużo miejsca poświęca przedstawieniu genezy tej ekspresywistycznej samoświadomości oraz jej rozmaitych skutków społecznych. Do tych ostatnich należą m.in. to, że traktujemy już innych nie tyle jako ludzi, z którymi się współpracuje dla realizacji wspólnych celów, ale jako świadków tego, co robimy. W ten sposób przestrzeń międzyludzka staje się przestrzenią wzajemnej autoprezentacji. Ekspresywny indywidualista akceptuje miękki relatywizm, zgodnie z którym nie należy krytykować wartości akceptowanych przez innych, a grzechem, którego się nie toleruje, jest nietolerancja. Powszechnie też przyjmujemy zasadę krzywdy sformułowaną przez Johna Stuarta Milla, zgodnie z którą, o ile nie krzywdzę innych, nikt nie ma prawa dla mojego dobra wtrącać się w moje życie. W obrębie religii zanika potrzeba, by nasza więź z sakrum wbudowana była w jakiekolwiek szersze ramy, czy będzie nimi kościół, czy państwo. Mnożą się ludzie, których przynależność do różnych religijnych wspólnot jest czysto nominalna, a w istocie mają oni własny zestaw wierzeń i niekiedy także praktyk. Na Zachodzie wzrasta popularność religii wywodzących się ze Wschodu, które również traktowane są wybiórczo i służą jako materiał do sklejania własnych, eklektycznych światopoglądów. Nawet tradycyjne religie, takie jak katolicyzm, przechodzą transformację pod wpływem ekspresywnego indywidualizmu. Taylor podaje tutaj przykład Soboru Watykańskiego II i ruchów charyzmatycznych. Z perspektywy centralnej tezy swojej filozofii kultury o dominującym obecnie w świecie zachodu ekspresywnym indywidualizmie, Taylor wskazuje na przeoczenia w koncepcji religii sformułowanej przez Jamesa. Zauważa, że znaczna część ludzi religijnych zawsze znajdowała swoją duchową ojczyznę w społecznościach, takich jak kościoły, czy jak choćby w przypadku Polaków, Irlandczyków. On podaje te przykłady, bo zna Polskę dobrze, tutaj często przyjeżdżał, w religijnie zinterpretowanej wspólnocie narodowej. No rzeczywiście dla nas Polaków, dla nas ważna jest religia nie tylko indywidualnie, ale także dla naszego narodu. Dla takich osób jest to równie naturalne, jak dla innych ucieczka od społeczności w stronę indywidualnych doświadczeń religijnych. Zdaniem Taylora James nie dostrzega tej grupy ludzi, a ich wizja religii jest przynajmniej równie godna uwagi jak tych pierwszych. Cytuję dalej Jamesa. Taylor. Zjawisko to pozostaje ważnym elementem współczesnego świata, choć widziane w perspektywie wiary może rodzić ambiwalentne odczucia. Istnieje tu bowiem cały wachlarz możliwości, od przypadków głęboko przeżywanej religijnie przynależności, aż po sytuacje, w których religijny wyróżnik staje się narzędziem cynicznej manipulacji mającej mobilizować ludzi. Niezależnie jednak od oceny moralnej tego fenomenu, jest on ważnym składnikiem współczesnego świata, który nie wydaje się wcale znikać. Czyli no, Taylor pisze, że niekiedy to akcentowanie wspólnotowości w religii prowadzi do pewnych dewiacji, ale zasadniczo tutaj stara się upatrywać istoty życia religijnego. A tutaj trzeba trochę wziąć w obronę Jamesa, który wcale nie ignorował tego zjawiska wspólnotowości, ani nie wierzył, że w przyszłości zaniknie. Uważał natomiast, że dla zrozumienia religii w jej najczystszej postaci nie jest ono centralne, lecz wtórne. Aby ludzie mogli przeżywać więź z współbraćmi w ukształtowanej już doktrynalnie i instytucjonalnie religii, wcześniej muszą pojawić się prorocy i w oparciu o ich doświadczenie powstaje doktryna i instytucje. To doświadczenie, odpowiednio zwerbalizowane, staje się ciągłym punktem odniesienia przyszłej wspólnoty. Tymczasem Taylor zdaje się twierdzić, że głęboka, niezdegenerowana przez pranie mózgów czy manipulację więź społeczna, jaka pojawia się we wspólnocie religijnej, nie jest czymś wtórnym i akcydentalnym, lecz właśnie pierwotnym i centralnym dla właściwie pojętej religii. Więc w tym punkcie mamy rzeczywistą rozbieżność między tymi dwoma myślicielami. Celem tego mojego wykładu jest wyostrzenie tej rozbieżności. Inne przeoczenie Jamesa, na które wskazuje Taylor, dotyczy formalnego treningu duchowego, który często bywa reakcją ludzi na ich religijne doświadczenie, nawrócenie czy natchnienie. Według Taylora życie duchowe wielu osób, cytuję, może rozpocząć się od nagłego, oślepiającego wglądu, ale później przybiera formę jakiejś, być może bardzo wymagającej, dyscypliny duchowej. Może to być medytacja lub modlitwa, ktoś pogłębia swoje życie religijne, można dowodzić, że tego rodzaju ścieżka staje się coraz powszechniejsza w naszej epoce. Wielu ludziom nie wystarcza poczucie chwilowego wow. Chcą je przedłużyć i szukają sposobów, by to uczynić. Koniec cytatu. Istotnie, James koncentrował się na nadzwyczajnych doświadczeniach religijnych, ale nie czynił tego z powodu przekonania, że dyscyplina duchowa czy pogłębianie życia religijnego są nieważne. Ich znaczenie polega jednak na tym, że wyznaczają drogę prowadzącą przynajmniej niektóre osoby do doświadczeń religijnych, które Taylor ironicznie określa jako poczucie chwilowego wow. Pozycja tych osób we wspólnocie religijnej jest wyróżniona właśnie z tej racji, że ich udziałem jest doświadczenie, którego inni może nigdy mieć nie będą. Charles Taylor ma oczywistą przewagę nad Williamem Jamesem, bo tworzy cały wiek później i może spoglądać na religię z szerszej perspektywy, która dla amerykańskiego pragmatysty była niedostępna. Sądzę jednak, że James nie byłby bezbronny, gdyby mógł wziąć udział w dyskusji z Taylorem w sprawie religii. Intuicyjnie teza Jamesa wydaje się słuszna. Źródła religii, i tej dawniejszej, i dzisiejszej, biją tam, gdzie są jednostki posiadające mocne doświadczenia religijne. Warto w tym kontekście przypomnieć postać Jana Pawła II i jego skupienie modlitewne. Podkreślano, że nawet wtedy, gdy otaczał go wielki tłum, był w stanie wyłączyć się na pewien czas i zatopić w religijnej kontemplacji. I on sam zwraca uwagę na to, co nie wszyscy chcieli słyszeć, że indywidualna, osobista modlitwa jest prawdziwym źródłem życia religijnego. Taylor mógłby odpowiedzieć, że przykład takich osób jak Jan Paweł II działa na jego korzyść, bo papieska modlitwa miała często charakter wspólnotowy właśnie i dopiero we wspólnocie nabierała ona charakteru religijnego w najściślejszym sensie tego słowa. Tutaj cytuję Taylor. Istnieją indywidualne, z pewnej perspektywy, doświadczenia, które niepomiernie wzmagają się dzięki poczuciu, że dzielimy je z innymi. Siedzę w domu i patrzę, jak miejscowa drużyna zdobywa Puchar Stanley. To jest taki odpowiednik naszej Ligi Mistrzów. Prawda? Cieszę się z tego. Lecz to uczucie radości wpisane jest w świadomość, że tysiące kibiców w mieście, z których jedni są teraz na stadionie, inni zaś również siedzą przed telewizorami, dzielą ze mną te same chwile uniesienia. Istnieją pewne uczucia o naturze solidarnościowej, których nie można doznać samemu. Oznacza to, że doświadczenie przeradza się w coś innego przez fakt, że jest dzielone z innymi. Jak wiele z tego, o czym James myśli o zjawiskach indywidualnych, jest w ten sposób społecznie wzmagane lub modyfikowane. Możemy sobie wyobrazić sektę uznającą relację jednostki z Bogiem za sprawę najważniejszą i jedyną. Może to być najbardziej żarliwe doświadczenie, lecz w jakim sensie jest ono jednostkowe? Koniec cytatu. Taylor podaje więc wątpliwość samo występowanie jednostkowego doświadczenia. Czy ma rację? Otóż sądzę, że nie. Nawet jeśli bycie we wspólnocie coś dodaje do mojego doświadczenia, jeśli je wzmacnia i ukierunkowuje, to nie sprawia przecież, że ono przestaje być doświadczeniem indywidualnym. Jednostka nie rozpływa się całkowicie we wspólnocie. Podobnie sam fakt użycia publicznego języka do artykulacji doświadczeń religijnych nie jest wystarczający do podważenia ich indywidualności. Gdyby jednak było tak, jak twierdzi Taylor, z pewnością coś tu jest na rzeczy, ciągle z tego nie wynika, że właściwie pojęta religia wyraża się w doświadczeniach podobnych do doświadczenia kibicowania. Aby to uchwycić, wystarczy wykonać prosty eksperyment myślowy. Oto bezpośrednio po fascynującym meczu, w którym indywidualność kibiców zatracała się we wspólnym śpiewie i oklaskach, sprawowana jest na tym samym stadionie dla tych samych kibiców msza święta. Śpiewy są równie doniosłe, poczucie wspólnoty równie mocne, kazanie równie euforyzujące, jak najwspanialsze gole strzelone przeciwnikowi. Ale wszystko to przeplatają chwile ciszy i zachęta do autorefleksji. Momenty wspólnotowe, tak dzisiaj wszędzie eksponowane, wydają się jedynie środkiem prowadzącym do wnętrza jednostki, rodzajem silnego kontrastu, w którym owa indywidualność może pełniej się ujawnić. A właściwie rozumiane i zorganizowane uroczystości religijne, nawet takie, w których uczestniczą wielkie masy ludzi, są zawsze okazją, aby zwrócić uwagę na konieczność pielęgnowania indywidualnego kontaktu z Bogiem. Tymczasem w kibicowaniu chodzi właśnie o wyzbycie się tej indywidualności. Dlatego na meczach każda przerwa jest wypełniona zagłuszającą wszystkich i wszystko muzyką. Taylor, ale nie tylko on, także wielu innych amerykańskich komunitarystów, na przykład Alistair McIntyre, pisze niekiedy w taki sposób, jakby nie doceniał roli autonomii jednostki i tego, że nowożytna kultura intelektualna wniosła coś bardzo cennego do skarbca wiedzy o człowieku. To sprawia, że wobec jego koncepcji nasuwa się typowy zarzut wysuwany dawniej wobec zwolenników hegizmu, że istnieje w niej tendencja do rozpuszczania jednostek w tak czy inaczej rozumianym ogóle. Zdaje on sobie oczywiście sprawę z zagrożeń, jakie niesie ze sobą zbyt mocne akcentowanie społecznego wymiaru religii, ale świadomość zagrożeń nie oznacza, że ma w swojej koncepcji odpowiednie środki zaradcze. Powiedziałby Taylor zapewne, że stara się zachować obydwa kresy relacji, i jednostkę, i wspólnotę. Ale czytelnicy jego książek nie mają na ogół wątpliwości, że główne zagrożenie widzi w przekonaniu o zbyt dużej autonomii jednostek, wygenerowanej przez nowożytny indywidualizm. Dostrzega zagrożenia swoistym terroryzmem wspólnoty, mentalnością sekciarską czy religijnością kibiców, jakie pojawiają się wraz z przeakcentowaniem czynnika wspólnotowego, ale nie traktuje ich z jednakową uwagą. Moim zdaniem w wizji proponowanej przez Jamesa lepiej uchwycona jest jedna z centralnych intuicji religii, że rzeczywiste w sensie ścisłym są poszczególne osoby z ich indywidualnymi doświadczeniami, a nie świat pozaosobowy czy społeczności lub wspólnoty. W doświadczeniach religijnych, w książce Doświadczenia religijne, James pisze, cytuję: oś rzeczywistości przebiega wyłącznie przez miejsca egotyczne, które nanizane są na nią jak ziarenka różańca na nitkę. Opis świata, w którym pominięto by całą różnorodność odczuwania przeznaczenia osobistego, w którym pominięto by wszystkie najrozmaitsze postawy duchowe, możliwe do opisania i bynajmniej nie niewyrażalne, przypominałby podanie komuś jadłospisu zamiast jedzenia rzeczywistego. Religia nie popełnia tego błędu. Religia osobista może być wprawdzie czymś bardzo egotycznym, a te rzeczywistości, na których się opiera czymś nikłym, zawsze przecie będzie to coś mniej pustego i mniej oderwanego niż nauka pyszna wyzbyciem się czynników osobistych. Jadłospis, na którym zamiast słowa winogrona położono by jedną rzeczywistą winną jagodę lub na którym zamiast słowa jajka położono by jedno jajko rzeczywiste, może dać pożywienie niewystarczające, ale w każdym razie to już początek rzeczywistego jedzenia. Koniec cytatu. Z tą tezą, zgodną z intuicjami francuskich i amerykańskich personalistów z przełomu XIX i XX wieku, z którymi James był związany, dobrze koresponduje, myślę, chrześcijańska idea Boga zainteresowanego każdym z nas z osobna, a nie, jak w koncepcji Hegla, nami jako reprezentantami takiej czy innej społeczności, nawet jeśli określimy ją jak wspólnotę. Z tej perspektywy można więc postawić zarzut Taylorowi, że jako istotę religii przedstawia nam jadłospis, a nie prawdziwe pożywienie. I nawet gdyby ten zarzut był trochę niesprawiedliwy w stosunku do Taylora, to ujawnia on pewną tendencję w jego filozofii, która, jak sądzę, jest charakterystyczna dla myśli, a nawet całej kultury zachodniej w drugiej połowie XX wieku i początku wieku XXI. Znaczy, może nie w drugiej połowie, może w ostatnich 30 latach XX wieku i początku wieku XXI. Mianowicie do ignorowania tego, co odrębne, jednostkowe i indywidualne, na korzyść tego, co wspólne, ogólne i powszechne. Przejawem tej tendencji jest ogromny wpływ nauk społecznych i nauk o kulturze na wyobraźnię ludzi oraz utrwalająca się moda na filozofów, którzy wcześniej przebywali na wygnaniu, takich jak na przykład Hegel, do którego sympatią nawiązuje Taylor. Wypada również podkreślić, że krytykowany przez Taylora James dostrzegał wspólnotowy wymiar religii, uważał jedynie, że jest on wtórny wobec doświadczeń indywidualnych. Nie przeczył też temu, że dla wyrażenia jednostkowych doświadczeń potrzebujemy języka, który z istoty jest publiczny. Werbalizacja naszych doświadczeń jest niezbędna, ale istnieje zasadnicza różnica między, nazwijmy to, werbalizacją miękką, która nie rości sobie pretensji do wyłączności i ostatecznego charakteru, a werbalizacją twardą, która zmierza do sformułowania niewzruszonych dogmatów, jakie muszą być przedmiotem wiary danej wspólnoty. James zdecydowanie sprzeciwia się drugiemu typowi werbalizacji. Jego zdaniem doświadczenia religijne są zbyt nieokreślone, aby można było je zamknąć w takie twarde formuły. Jedna jeszcze rzecz przemawia na korzyść Jamesa. Otóż jego stanowisko wyrażone jest w sposób klarowny i wyrazisty, więc czytelnicy wiedzą, z czym się zgadzać lub co odrzucić. Choć James nie był filozofem analitycznym, w pewnych aspektach jego sposób myślenia zbliżał się do analitycznego. Dążył on do precyzji pojęć, czy do wyodrębniania argumentów wspierających jego stanowisko, które nie mają charakteru wyłącznie historycznego lub socjologicznego. Dlatego właśnie z jego postacią łączymy pewne wyraziste koncepcje antyintelektualizmu, pragmatyzmu, poszerzonego empiryzmu, prawa do obrony prawa do indywidualnej wiary. Taylor natomiast dostarcza wnikliwych filozoficznych diagnoz współczesnej kondycji społeczeństwa Zachodu, ale jego pozytywne koncepcje filozoficzne mają postać mgławicową. Z daleka wyglądają na solidne i wyraźnie przeciwstawione ekspresywnemu indywidualizmowi, który krytykuje, ale z bliska ulegają rozmyciu i rozproszeniu. Wydaje się na przykład, że Taylor jest ostatecznie konserwatystą, który zaleca współczesnemu człowiekowi odwrót od indywidualizmu i podporządkowanie się regułom wspólnotowym. Tymczasem piszą tak, cytuję: niektórzy konserwatyści sądzą, że do tego, by potępić naszą epokę, wystarczy zauważyć, że pchnęła ona wielu ludzi do przyjęcia niezbyt wymagających odmian duchowości, które pozwalają na swobodne dryfowanie. Wprawdzie nasza epoka sprzyja nieco płytkim i niewymagającym wyborom duchowym, ale nie powinniśmy zapominać o duchowych kosztach, najróżniejszych form duchowej jednomyślności, o hipokryzji, duchowym otępieniu, wewnętrznym buncie przeciwko Ewangelii, pomieszaniu wiary i władzy, czy nawet zjawiskach jeszcze bardziej bulwersujących. Nawet gdybyśmy mieli wybór, nie jestem pewien, czy nie byłoby rozsądniej trzymać się obecnego porządku. Koniec cytatu. Tak więc, krytykując indywidualizm, Taylor odrzuca stare formy religijności, ale nie ujawnia wystarczająco jasno, jakiej religii, jakiej kultury pragnie. Znacznie lepiej radzi sobie z krytyką i z historycznymi analizami niż z budowaniem pozytywnych koncepcji. Zwykle uznaje się go za reprezentanta komunitaryzmu, który w proponowanej przez niego wersji nie jest jednak prostym przeciwstawieniem indywidualizmu, ale jakąś korektą wypaczeń tego nurtu. Jako katolik powinienem pewnie solidaryzować się z koncepcją Taylora, ale bliższa mi jest wizja James, choć nie jestem gotów zaakceptować jej bez modyfikacji. Przede wszystkim jednak chciałbym podkreślić, że James trafnie wskazuje najbardziej konkretny przejaw religii jako zjawiska naturalnego. Pisze tak, cytuję: osią, wokół której obraca się życie religijne, jest osobiste zainteresowanie się człowieka własnym przeznaczeniem. Religię słusznie nazwać by można rozdziałem pomnikowym w dziejach ludzkiego egotyzmu. Wszyscy bogowie, zarówno dzicy, jak i kulturalni, mają to wspólne między sobą, że odzywają się na ludzkie wołania osobiste. Koniec cytatu. Wiarę religijną można interpretować różnie. Jako oddawanie czci Bogu przez pracę nad sobą, z dala od wszelkich ludzi. Albo właśnie wśród ludzi przez budowanie religijnej wspólnoty. Ale nawet w tym drugim przypadku zainteresowanie przeznaczeniem osobistym pozostaje ciągle pierwszoplanowe. Chodzi jedynie o to, aby zainteresowanie takie nie miało charakteru egoistycznego, ale powiązane zostało z bezwarunkową i zakresowo nieograniczoną miłością bliźniego. Trzeba jednak pamiętać, że modelem dla tej miłości jest miłość siebie samego. Poszerzenie nakazu miłości bliźniego na miłość nieprzyjaciół jest kontrnaturalne, o ile przez naturę rozumieć będziemy naturę biologiczną czy przyrodniczą. Wrócę jeszcze do tego w ostatnim wykładzie. We właściwie pojętej religii owa kontrnaturalność ideałów ma być powiązana z naszym naturalnym zainteresowaniem sobą i własnym przeznaczeniem. Inaczej mówiąc, częścią idei religijnego zainteresowania własnym przeznaczeniem jest dbałość o przeznaczenie innych, miłowanie bliźnich, w tym także nieprzyjaciół i wreszcie miłowanie Boga. Dlatego jednostki religijne, które wybierają życie pustelnicze, nigdy nie żyją w całkowitej izolacji. Życie pustelnika jest w ich rozumieniu życiem z Bogiem. Ateista powiedziałby, że jest to życie jedynie z wyobrażonym Bogiem. Ale tak czy inaczej, z perspektywy pustelnika nie mamy tu do czynienia ze stanem całkowitej samotności. Pełna izolacja i samotność jest stanem piekielnym, który powoduje, że ludzie popełniają samobójstwo. Ponieważ dzisiaj, mimo obecnych środków komunikacji, taki właśnie stan doskwiera wielu ludziom i ponieważ bycie z innymi potrafi to wszystko uleczyć, właśnie w życiu wspólnotowym, w dialogu z innymi jesteśmy skłonni dostrzegać istotę życia religijnego. Istotne wydaje mi się także podkreślenie przez Jamesa powagi czy uroczystego charakteru osobistego, ale także wspólnotowego odniesienia do Boga. W doświadczeniach religijnych piszą tak, że wobec boskości jednostka czuje się zmuszona do przyjęcia postawy uroczystej i poważnej, wolnej od klątw i żartów. Koniec cytatu. Sądzę, że James ma rację. Religia w najczystszej postaci i w jej najbardziej konkretnym przejawie dotyczy jednostek zainteresowanych własnym przeznaczeniem, które wiąże z wiarą w Boga, traktowaną zasadniczo w sposób poważny, uroczysty. Wynika to stąd, że sprawa naszego przeznaczenia czy losu jest poważna. Istnieją oczywiście niezliczone żarty o treści religijnej, które sami wierzący sobie opowiadają, ale jest też trudna do określenia, ale jednak realna granica oddzielająca dopuszczalny żart religijny od drwiny, wadzenie się z Bogiem od bluźnierstwa, rzetelną krytykę przekonań i praktyk religijnych od profanacji. Tą granicą można odpowiednio manipulować, na przykład instytucjonalizując oburzenie wiernych obrazą religii. Tak czynią ci, którzy starają się wykorzystać je do celów politycznych czy jakichkolwiek innych celów pozareligijnych. Można też tę granicę próbować całkowicie wyeliminować w przekonaniu, że główną funkcją owej postawy uroczystej jest chronienie najbardziej absurdalnych przesądów i praktyk przed uzasadnioną krytyką. Taki pogląd reprezentują tzw. nowi ateiści, którzy uważają, że zasadniczo każda religia jest groźnym wirusem intelektualnym, tak dla jednostek, jak i wspólnot. A leczenie ich bywa, nawet musi być niekiedy bolesne. Wróćmy jednak do zagadnienia relacji jednostki do wspólnoty. Już stwierdziłem, że to James, a nie Taylor, dostrzegł trafnie wyraził najbardziej kluczowy element religii, a mianowicie jej, jak to określił, egotyczny charakter. Jako oczywisty kontrprzykład dla tej tezy nasuwa się buddyzm z jego dążeniem do uświadomienia wiernym, że indywidualne jaźnie faktycznie nie istnieją. Nie znam buddyzmu na tyle, aby kompetentnie odnieść się do tego zarzutu, ale wydaje mi się, że mimo pewnego pozoru, że w tej religii dyskurs odnosi się do poziomu ontologicznego i zmierza do dekonstrukcji narzucającego się, ale fałszywego przekonania o istnieniu jaźni, w istocie chodzi tam o poziom etyczny, a więc o wyzbycie się egoizmu. Tak czy inaczej tezę o egotycznej i zarazem antyegoistycznej orientacji religii najlepiej chyba egzemplifikuje chrześcijanin. Na potwierdzenie, że nie jestem sam w eksponowaniu religijnego znaczenia tego, co jednostkowe i zarazem osobowe, odwołam się do dwóch tekstów i dwóch współczesnych polskich filozofów. Pierwszym jest siedzący tutaj Stanisław Judycki, który w swojej książce Bóg i inne osoby, to jest książka, która wyszła po pierwszej edycji tych wykładów, bardzo wszystkim zresztą tę książkę polecam, pisze tak, cytuję. Chciałbym twierdzić, że w pewnym sensie wracając do pierwotnego rozumienia słowa osoba, w którym osoba oznaczała maskę, to oznacza słowo osoba w sensie etymologicznym, że w obrębie samoświadomości mamy do czynienia prawie wyłącznie z maską własnej unikalności i że z doświadczeniem maski mamy do czynienia także w odniesieniu do innych osób. Ani w jednym, ani w drugim wypadku nie dysponujemy doświadczeniem unikalnej jakości, którą jest osoba. Sądzę, że zbawienie, o którym mówi religia chrześcijańska, będzie między innymi jego własnościami polegało na zdarciu owej maski. Koniec cytatu. Drugi filozof, którego chcę przywołać, to ojciec Edward Iwo Zieliński. Zmarły kilka lat temu mediewista, pracujący całe życie na Wydziale Filozofii KUL, jeden z najlepszych, i to w skali światowej, znawców filozofii Jana Dunsa Scota, franciszkanin. Mam nadzieję, że przywołanie franciszkanina tutaj wśród dominikanów nie jest jakimś nie tak. Chciałbym przytoczyć fragment jego homilii, jaką wygłosił na pogrzebie swojego przyjaciela, a mojego mistrza naukowego Jana Czerkawskiego. Notabene chrześcijańskie pogrzeby są chyba najlepszym religijnym znakiem szacunku dla unikalności i wyjątkowości człowieka. Otóż ojciec Zieliński mówił tak, cytuję. Homilia w czasie mszy świętej pogrzebowej nie ma być panegirykiem na cześć zmarłego i nie będzie. Ale też nie może być całkowicie oderwana od osoby, którą żegnamy, i skupiać się na ogólnych prawdach religii chrześcijańskiej o życiu, śmierci, sądzie i zmartwychwstaniu. Bo żyje i umiera nie człowiek w ogólności, ale konkretny, jednostkowy człowiek, precyzyjnie konkretna osoba, która za każdym razem zajmowała jedyne, niepowtarzalne miejsce w czasie i przestrzeni. I miejsca tego już nikt inny i nic innego zastąpić nie jest w stanie. I nieco dalej ojciec Zieliński kontynuował. Chrystus nie jest zbawcą ani sędzią abstrakcyjnej ludzkości. Chrystus umarł za wszystkich pojedynczych, konkretnych ludzi. Za każdego z nas z osobą. W tym tkwi bodaj największy ładunek chrześcijańskiej nadziei. Chrystus jest moim sędzią i moim zbawicielem. Odnośnie do tego sądu możemy być pewni, że on zawsze jest sprawiedliwy, oparty na pewnej prawdzie o konkretnym człowieku, pełniejszej nawet niż ta, którą ma o sobie sam ten człowiek. Sędzia zaś jest nie tylko sprawiedliwy, lecz także miłosierny. Z perspektywy śmierci śmieszne wydają się ludzkie zabiegi, uznanie, pozycje, miejsce w rozmaitych rankingach. Znaczenie natomiast nabiera to wszystko, co czynimy, aby ukształtować w sobie możliwą i dla każdego inną postać człowieka. Jak rzeźbiarz odrzuca z bryły marmuru to, co niepotrzebne, by pozostawić tylko szlachetny kształt zamierzonego dzieła, tak każdy z nas buduje przez życie własną postać, a w chwili śmierci, ogołocony ze wszystkiego, co nieistotne, staje w całej prawdzie przed Bogiem. Koniec cytatu. Mógłby ktoś powiedzieć, że ujawnia się w tych słowach skotystyczna, konkretystyczna interpretacja chrześcijaństwa, ale mnie się wydaje, że wyrażone są tu po prostu najgłębsze intuicje samego chrześcijaństwa, którymi zresztą zgodziliby się i święty Tomasz z Akwinu, i święty Augustyn, i myślę także większość ojców Kościoła. James, który był chrześcijaninem, choć nie należał formalnie do żadnego kościoła, wyrażał po prostu to, co dla naszej religii jest istotne. Szczególnie celne w przytoczonych słowach ojca Zielińskiego wydają mi się dwa fragmenty, przywołujące fundamentalny kontrast, w którym najlepiej ujawnia się istotny rys podmiotu religijnego. Chodzi o następujące sformułowanie. Pierwsze. Bo żyje i umiera nie człowiek w ogólności, ale konkretny, jednostkowy człowiek, precyzyjniej konkretna osoba. I dwa. Chrystus nie jest zbawcą ani sędzią abstrakcyjnej ludzkości. Chrystus zmarł za wszystkich pojedynczych, konkretnych ludzi, za każdego z nas z osobą. Gdybyśmy zgodzili się na uogólnienie tej myśli, to moglibyśmy sformułować hipotezę, że religie ujęte w sensie właściwym są czymś w rodzaju zorganizowanego systemu ochrony każdego człowieka z osobą. Przy czym warunkiem skuteczności tej ochrony, by tak rzec, są odpowiednie relacje między ludźmi. Przed czym tę naszą jednostkowość trzeba chronić? No, głównie przed takim spojrzeniem na człowieka, które dziś pojawia się w wyniku uogólnienia wyników nauk. Dobrze to uchwycił James, gdy napisał, że, cytuję, w ujęciu naukowym nasze żywoty indywidualne wyglądają niby banieczki z piany morskiej, tworzone i rozbijane przez fale wzburzone. Koniec cytatu. Te fale to oczywiście siły przyrody, siły społeczne, kierowane prawami odkrywanymi przez nauki przyrodnicze oraz przez nauki społeczne wraz z historią. Można oczywiście zbudować coś w rodzaju takiej panteistycznej koncepcji, gloryfikującej te prawa i siły oraz uzasadniającej pozorny charakter ludzkiej indywidualności względem przyrody i społeczeństwa. Ale nieprzypadkowo taka religia zawsze budzi podejrzenia i w kręgach religijnych traktowana jest nieufnie. Bo z punktu widzenia religii pojętej w moim rozumieniu właściwie, kresem odpowiedzialnej refleksji metafizycznej nie może być wyłącznie obiektywny, abstrakcyjny porządek rzeczywistości przyrodniczej lub społeczno-historycznej. Refleksja taka musi także uwzględnić swoiste zakłócenie owego porządku, jaki stanowią jednostkowe podmioty z ich pierwszoosobowym punktem widzenia, z ich może przesadzonym, ale faktycznym mniemaniem o własnej autonomii względem przyrody i społeczeństwa, z ich moralnymi aspiracjami do zbudowania lepszego świata niż ten, który zastali, z ich miłością do bliskich, która zdaje się przekraczać siły natury, z ich marzeniem o nieśmiertelności, a także z ich podejrzeniem, że obiektywny porządek świata może wcale nie być obiektywny, ale mieć swoje źródło w ich własnych umysłach. Osobną kwestią jest to, na ile owe marzenia i aspiracje mają jakieś ufundowanie w rzeczywistości, na ile są mrzonkami, które, jak powiedziałby Dennett, trzeba odczarować. Na razie chciałbym zakończyć ten wywód następującą konkluzją. Właściwym podmiotem właściwie pojętej religii są jednostkowe, autonomiczne osoby ludzkie, poważnie zainteresowane własnym losem czy przeznaczeniem, zakorzenione w naturze fizycznej, biologicznej i w społecznościach czy wspólnotach interpretujących to przeznaczenie w świetle pewnej doktryny religijnej. Przy czym wspólnym elementem znacznej części takich doktryn jest teza teistyczna. Mam wrażenie, że konkluzja ta nie przekracza horyzontu naturalności, który powinien być zachowany w badaniach z zakresu filozofii religii czy teologii naturalnej. I że zgodziłby się na nią także ateista. Pod warunkiem oczywiście, że przyjąłby moją propozycję w kwestii tego, czym jest religia pojęta właściwie. W tej sprawie nie mogę powołać się na coś więcej niż na mój własny osąd, wsparty autorytetem filozofów, których przed chwilą przytoczyłem. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za wygłoszenie drugiej części. Proszę państwa, teraz przerwa obiadowa i spotykamy się o godzinie 15 na trzecią część wykładu. Po tej trzeciej części nastąpi też dyskusja. Także zapraszam do wysłuchania trzeciej części. Po przerwie spotykamy się o godzinie 15.